Jak szukać prawdy w mediach? To jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
No właśnie. Słuchaliśmy przed chwilą przemówienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Bez wątpienia, bez żadnych wątpliwości pozostawił nas pan prezes, mówiąc o zamachu, mówiąc o tragedii, znaczy odnosząc się do kwestii katastrofy smoleńskiej, użył tego słowa zamach. My chcemy dziś rozmawiać o tym, czy w mediach możemy szukać prawdy. 12 lat czekamy, możemy powiedzieć już 12 lat, na rozstrzygnięcie chociażby tej kwestii. Wiele informacji się pojawia, wiele sprzecznych informacji w naszej telewizyjnej odsłonie. Mówiliśmy o tym właśnie, że w tej dezinformacji, w tym budowaniu mitu, kłamstwa smoleńskiego wielką rolę odgrywają media. Pani dyrektor, czy mogę poprosić o chwilę takiego właśnie podsumowania i przypomnienia, przepowiedzenia tym wszystkim, którzy dopiero włączyli się w słuchanie naszej audycji, którzy nie uczestniczyli w części telewizyjnej, o tym, co żeśmy powiedzieli.
Tak, jak najbardziej, ojcze, ale myślę, że tak jak wszyscy, którzy słuchaliśmy tego przemówienia pana Jarosława Kaczyńskiego przed chwilą, jestem po prostu też bardzo tym poruszona i nie sposób zupełnie tak nie zacząć właśnie od tego, bo myślę, że tak, dokładnie te dwa słowa, na które ojciec zwrócił uwagę, zbrodnia i zamach, które padły właśnie w tym przemówieniu, to jest ten punkt zwrotny, to jest ten moment bardzo, bardzo istotny, na który też oczywiście i dziennikarze, i ludzie mediów, i wszyscy odbiorcy mediów czekali i też inni pracowali żeby go jak najbardziej, jak najdalej odwlec, żeby też nigdy właśnie te słowa nie padły.
W
tym przemówieniu dokładnie użył Jarosław tych słów, że dzisiaj wiemy, co się stało, mamy tę odpowiedź pełną i konsekwentną, zweryfikowaną w 12. rocznicę katastrofy i za moment, jakby dodał, poprawiając się zbrodni, zamachu. Powiedział też, że przed nami stoją dzisiaj inne pytania, więc nie skończą się te ani marsze, ani msze święte w katedrze święte, pod wezwaniem świętego męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Te msze, które przecież właśnie Telewizja Trwam i Radio Maryja tak konsekwentnie od 12 lat co miesiąc transmituje, bez względu na okoliczności, bez względu na wszystko, co dzieje się właśnie w sferze politycznej, to właśnie te media stały u boku tych walczących o prawdę o Smoleńsku i to jest bardzo ważne, żeby to po prostu podkreślać, bo było to w czasach, kiedy, jak to się mówi bardzo kolokwialnie, nikomu to się nie opłacało, wręcz przeciwnie. Tych, którzy upominali się o prawdę o Smoleńsku, to czekał ostracyzm, czekał epitet oszołomów, czekał epitet sekty smoleńskiej. Was też w ten nurt wpisano, więc jakby tym bardziej trzeba po prostu widzieć, że to przecież i Radio Maryja, i Telewizja Trwam, tak jak i inne media, bo po tej prawej stronie kilka tych tytułów było i tych kilkadziesiąt, kilkanaście osób, które na pewno szukało tej prawdy. To jest ten właśnie moment, że historia wam przyznaje rację, że trzeba było i że było warto. Też powiedział pan Kaczyński, tchórzostwo i głupota zawsze przegrywa i wskazując w tym właśnie swoim przemówieniu na konieczność postawienia i pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za tą zbrodnię, za ten zamach, którzy po prostu podjęli tą decyzję, którzy tą decyzję wykonali. Myślę, że miał na myśli przede wszystkim ludzi, którzy, polityków odpowiedzialnych za to, znajdujących się zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, ale tak patrząc szerzej, na pewno też w którymś momencie trzeba będzie właśnie postawić to mocne pytanie, odpowiedzialność dziennikarzy i odpowiedzialność mediów za fałszowanie historii, za fałszowanie prawdy o Smoleńsku. Nie, już nawet nie, że nie docieranie do niej, ale deprecjonowanie wszystkich, którzy chcieli się tym zajmować, ich ośmieszanie i no, poniżanie w tej sferze publicznej. Myśmy wszyscy chyba sobie z tego w ogóle nie zdawali sprawy, że zaraz po katastrofie, po tej zbrodni smoleńskiej, po zamachu smoleńskim, używajmy może tego właściwszego już chyba dzisiaj słowa, po prostu mamy do czynienia z rodzajem właśnie tej wojny informacyjnej na skalę niespotykaną wcześniej, w ogóle nam nie znano. Cofnijmy się właśnie do tego roku 2010. Tak zorganizowany po prostu, byśmy powiedzieli, medialny przemysł, zaprzęgnięty właśnie w to, by z jednej strony podsuwać fałszywe tropy, z drugiej strony powielać kłamstwa, bo przecież po stronie polskiej pojawiły się wręcz piętrowe kłamstwa i oskarżenia związane właśnie z tą katastrofą. Kierowane te oskarżenia były przede wszystkim pod adresem tych, którzy nie mogli się już bronić, bo oni po prostu zginęli. To nawet dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej, na portalu TVN-u, w Wikipedii znajdziemy ślady dokładnie tego typu kłamstw i manipulacji medialnych, bo do dzisiaj będzie ta prawda, w cudzysłowie to mówię, o pancernej brzozie, która uszkadzając skrzydło, prawda, doprowadziła generalnie do tego, że samolot rozpadł się na setki tysięcy części, nikt nie przeżył tej katastrofy, a spadli, przecież wszyscy to widzieliśmy, na grząski, bagnisty teren, więc o co ten samolot się uderzył, że się tak roztrzaskał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten rodzaj właśnie tego przemysłu wręcz pogardy, manipulacji, z którym mieliśmy do czynienia, tej wojny informacyjnej, po prostu był na skalę wcześniej, po prostu myślę, w Polsce po 89 roku absolutnie nieznaną. I co najsmutniejsze w tym wszystkim, stali się bardzo ważnym elementem tej kampanii dezinformacyjnej także politycy sprawujący ówcześnie władzę. Stali, instytucje państwowe były w ten proceder zaprzęgnięte, no bo przecież wiele razy opisywano w właśnie prawicowych mediach fałszerstwa materiałów dowodowych, urzędnicy, którzy odbierali, czy mieli opisywać, prawda, jakieś elementy po prostu dowodów związanych z tą sprawą, w ogóle swoich zadań nie spełniali, albo po prostu przechodzili do porządku dziennego. Dostaliśmy przecież sfałszowane czarne skrzynki, czy kopie tych czarnych skrzynek. Nie przeprowadzono tych sekcji zwłok i nie było tłumaczy przysięgłych na miejscu i nikt za to nie odpowiadał. Więc obok tego pojawiały się właśnie informacje w mediach, i to mediach tych najbardziej topowych, mediach o najwyższych nakładach, myślę o gazetach, czy najwyższej oglądalności, w czołowych telewizjach, najważniejszych portalach internetowych, najważniejszych stacjach radiowych, informacje zupełnie odwracające prawdę, tak, o pijanym generale Błasiku, który w ogóle przecież w takich okolicznościach, jakie tam były, nigdy nie pił alkoholu i na pewno nie był pod wpływem alkoholu, ale ktoś te kłamstwa powielał przez wiele dni o kłótni pilotów, o naciskach na pilotów. Do dzisiaj także jest nowy artykuł w Gazecie Wyborczej na portalu, który mówi o tym właśnie, że prezydent Kaczyński razem z pilotem odpowiadają za śmierć 96 osób, bo prezydent naciskał, że muszą wylądować, a pilot nie umiał się przeciwstawić. Groza pod każdym względem. I dezinformacja, manipulacja na skalę, która jeszcze będzie wymagać po prostu, myślę, i medioznawczych analiz, i opisania, pokazania mechanizmu, który pozwalał na tyle lat fałszowania prawdy o tym Smoleńsku. Ale... Więc my musimy też, panie księże redaktorze, ojcze redaktorze, na jedną rzecz właśnie zwrócić uwagę, że mamy z jednej strony, wręcz bym powiedziała, bohaterskich dziennikarzy, którzy walczyli o tę prawdę przez te 12 lat, regularnie przygotowując filmy, zadając pytania wręcz w imieniu państwa polskiego, publikując to w różnego rodzaju mediach, i może je wymieńmy, takich jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, Gazeta Polska, Telewizja Republika, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl, Tygodnik do Rzeczy, Radio Wnet. To są te media, w których pojawiały się te pytania, których czołowe polskie media po prostu nie potrafiły zadać, nie chciały zadać, albo wręcz odwracały znaczenie i starały się, że tak powiem, schować, żeby komuś nie przyszło do głowy, by o tę prawdę pytać.
Ale do tego mieliśmy jeszcze całą machinę uruchomioną później, późniejszej dezinformacji, zapewnianie nas o tym, że wszystko zostało jak najlepiej przygotowane, że wszystko zostało jak najlepiej przeprowadzone, zarówno przekopanie rzekome całego miejsca katastrofy, po którym przecież okazało się, że wiele tygodni i wiele miesięcy po tym jeszcze znajdowano fragmenty, jeszcze znajdowano kawałki samolotu, jeszcze znajdowano rzeczy osobiste tych, którzy tam zginęli. Mówiono o tym, że wszystko w jak największym porządku zostało robione z największą starannością, a przecież dokładnie wiemy, co się okazało, kiedy chociażby dokonano ekshumacji zwłok tych, którzy zostali już niby pochowani. Niby wszystko było dobrze, a potem się okazywało, że to jednak nie ci leżą tam, gdzie powinni. To wszystko było również nakręcane przez media, wszystko powtarzane i próba ułagodzenia, nic się nie stało, nie przejmujcie się, to tylko i wyłącznie wypadek, albo tylko i wyłącznie właśnie nieszczęśliwy wypadek spowodowany opieszałością, czy spowodowany brawurą tych, którzy byli w środku. Nikt z zewnątrz nie mógł angażować się. A przecież, tak jak pani doktor przed chwilą powiedziała, no logiczne argumenty, fizyka czysta świadczy o tym, że to po prostu jest niemożliwe. I cały czas są tacy dziennikarze, cały czas są takie media, którzy powtarzają te słowa. Ci politycy, którzy to mówili, wtedy byli za to odpowiedzialni, no nie zostali pociągnięci nigdy do konsekwencji i nawet do tej pory nie są w stanie przyznać się, że decyzje, które podejmowali, były chociażby błędne.
Ale oczywiście, że tak, i to jest, no, myślę, że to jest jednym z najbardziej tragicznych aspektów całej tej sprawy, że politycy stojący na czele naszego państwa w tamtym czasie po prostu dosyć bezczelnie, cynicznie potrafili kłamać, bo właśnie to, co powiedziała ówczesna premier pani Kopacz odnośnie, ówczesna minister zdrowia, przepraszam, późniejsza premier pani Kopacz, o tym przekopaniu terenu na metr w głąb, no to przecież to jest piramidalne kłamstwo, za które ani ona, ani nikt tak naprawdę nikogo nie przeprosił. Jak można było coś takiego powiedzieć, nie mając tej wiedzy na ten temat żadnej i po prostu brnąć w tego typu właśnie dezinformacje? Przecież nie wierzę, że to, i myślę, że wielu Polaków po prostu nie wierzy i dzisiaj ma tego świadomość, że ktoś robił to po prostu bezwiednie. Właśnie w dobrej wierze, bo po prostu się pomylił, bo ktoś go tylko i wyłącznie wprowadził w błąd. Niestety nie, bo za wiele trudu włożono potem w deprecjonowanie każdego, kto stawiał właśnie te pytania, kto wykazywał, że to była nieprawda. Zaniszczenie tych ludzi, i mówię tutaj, myślę przede wszystkim o politykach, ale i o dziennikarzach. Po prostu to był rodzaj śmierci cywilnej, jeśli oni ośmielali się bronić publicznie tezy o tym, że to nie mógł być zwyczajny wypadek, i wykazywali stronie rządowej błędy, które ta strona po prostu popełniała. Z całym szacunkiem myślę, że nie odkryję przecież tutaj jakiejś specjalnej Ameryki. No i jaką wielką ofiarą tego typu akcji dezinformacyjnej padł minister Antoni Macierewicz. Przecież, że tak powiem, to ohydne określenie oszołom, które ma spowodować, że nie będziemy myśleć o kimś, że tak powiem, jest w stanie racjonalnie formułować jakieś prawda, sądy i oceny, przylgnęło do niego na wiele lat. I to nie tylko były wypowiedzi polityków, to nie było tylko złośliwości, ale to złośliwości to jest, mówię, eufemizm w stosunku do tego, co było wygłaszane, tylko wręcz potężne akcje w postaci publikowania fałszywych wręcz książek na jego temat, artykułów, wielokrotnie potem powielanych na wszelkich poziomach w mediach i publikowanie zdjęć z grymasami twarzy, które mają udowodnić za wszelką cenę każdemu, kto tylko rzuci na nie okiem, że no ma z kimś, kto po prostu dziwnym do co najmniej do czynienia. O niszczeniu pana Jarosława Kaczyńskiego chyba też nie muszę tutaj specjalnie się rozwodzić ani omawiać, bo przecież ten przemysł medialny również to był zaprzęgnięty. I do dzisiaj ci dziennikarze, którzy się też tym zajmowali, ośmieszając, nagłaśniając te wypowiedzi, bezkrytycznie zupełnie powielając tego typu po prostu oceny, ci dziennikarze nadal pracują w tych mediach, gdzie pracowali. Wygłaszają i piszą komentarze w taki sam sposób, bez cienia refleksji, że przecież zupełnie tak naprawdę nasza wiedza dzisiaj o tym, co się stało w Smoleńsku, jest udowadnia po prostu, że było inaczej, ale też nie chodzi o wiedzę, bo można zawsze powiedzieć, przecież oni tego nie wiedzieli, robili to w dobrej wierze. No nie, bo po prostu wiedzy może nie mieli, ale będąc dziennikarzami mieli obowiązek stawiania tych pytań, które może sobie nie postawi przeciętny Kowalski, bo na co dzień innymi sprawami żyje, ale dziennikarz ma obowiązek dowiedzieć się kto, co, kiedy, gdzie, jak i dlaczego. Te najprostsze dziennikarskie pytania, te nasze ABC, w tej sprawie tak naprawdę do końca nic nie wiedzieliśmy, bo kto stoi za tym, że doszło do takiej katastrofy, do tego zamachu, w jaki sposób to się stało, kim byli ludzie, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszej delegacji, która udawała się na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, dlaczego tak, a nie inaczej ta wizyta przebiegała i dlaczego ktokolwiek miałby chęć zgładzenia tych ludzi. Te pytania powinny padać ze wszystkich mediów, nie tylko z mediów tych prawicowych, bardzo niszowych przecież jeszcze te 12 lat temu.
No właśnie, ale dzisiaj też są cały czas tacy i to nawet członkowie tych partii, z których przedstawiciele zginęli pod Smoleńskiem, też również członkowie rodzin tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, którzy mówią, my nie chcemy odpowiedzi, my nie chcemy tego, tutaj cytat, który przed chwilą znalazłem na Twitterze, nie chcemy tego jazgotu, chcemy w ciszy i w spokoju to wszystko przeżyć, nie chcemy dokopywać się prawdy, my chcemy uczcić naszych zmarłych. Czy to rzeczywiście chodzi tylko i wyłącznie o to, czy jednak próbujemy udawać, że nic się nie stało?
No myślę, że dokładnie to drugie, ale sprawa ma jeszcze szerszy kontekst i sięga głębiej. Sprawa właśnie całej tej wielkiej grupy ludzi, którzy mówią, nie chcemy dokopywać się prawdy, chcemy w spokoju uczcić naszych zmarłych, nawet powiedzmy ci bliscy tych, którzy zginęli, którzy wręcz powiem mają obowiązek wyjaśnić, co tak naprawdę się stało wobec swoich bliskich, wobec swoich potomków. No ale dlaczego to jest takim problemem? To jest ta perfidia systemu komunistycznego, ojcze. To na tym on polega, że po prostu trzeba mocno kogoś uwikłać w rodzaj zbrodni w tak brzydki, bym powiedziała, sposób, żeby wycofanie z tego po prostu było zaprzeczeniem samemu sobie. Wręcz to mówią na to w niektórych sytuacjach, no mamy na ciebie haka, bo w odpowiednim momencie ty skłamałeś, powiedziałeś to, a nie powinieneś tego robić, źle się zachowałeś i tutaj mamy w tobie, to przypomnimy, to może po prostu chodzi też o taki mechanizm bardzo głęboki, psychologiczny. Jak ktoś kłamał wiele lat, jak ktoś był przymuszony, takim przymusem nawet moralnym, szantażem moralnym, dał się wciągnąć w tego typu grę, w tego typu firmowanie swoją osobą naprawdę piramidalnych kłamstw, to krok po kroku wchodził tak głęboko, że dzisiaj musiałby to wszystko wywrócić do góry nogami, musiałby zaprzeczyć sam sobie, musiałby przyznać się na tylu płaszczyznach do tego, że popełnił błąd, że po ludzku rzecz biorąc jest to bardzo trudne, bardzo taki trudny mechanizm, trzeba wielkiego charakteru, żeby umieć pokonać jakby samego siebie, więc wcale to nie będzie łatwe, po prostu żeby po prostu ta prawda przebiła się do świadomości ogółu Polaków po prostu. Tyle lat ta machina propagandowa, medialna urabiała też ich właśnie w tamto myślenie, w to, że na pewno to nie był żaden zamach, że ktoś, kto mówi o zbrodni smoleńskiej, to ma po prostu prawie, że nie po kolei w głowie, bo zamyka oczy na to, że to był po prostu błąd pilotów i tak banalny wypadek, że aż wstyd, że do niego doszło, no ale brawura pilotów i tak dalej, i tak dalej. Możemy ciągnąć te narracje bardzo, bardzo długo. Każdy, kto stosuje logikę i zdrowy rozsądek, zna prawa fizyki, wiedział od początku, że to jest niemożliwe, żeby tak to wszystko przebiegało, jak jest tłumaczone przez te największe, najwybitniejsze komisje do badania wypadków lotniczych, rosyjską anodiny i oczywiście tutaj te wszystkie echa tej komisji po naszej stronie, czyli komisję Jerzego Millera i potem pana Laska. Dzisiaj zresztą wiemy, że jak bardzo manipulowana była też praca w tych komisjach, bo raz po raz były publikowane materiały pokazujące chociażby prawda nagrania, stenogramy, kiedy z posiedzeń, kiedy tłumaczono członkom tej komisji, że generalnie jak będą kwestionować po prostu wersję rosyjską przyczyn tej katastrofy i jej przebiegu, to kręcą bat na siebie, tak? I przecież te słowa padły podczas oficjalnego spotkania. Nagrane są, powtarzam, na oficjalnym stenogramie. Mm-hmm. Więc my mamy do czynienia z tą naprawdę gigantyczną akcją dezinformacyjną, w której po prostu brały udział media. Pytanie właśnie, co było świadome z ich strony, kiedy i dlaczego takie zadania wykonywali ci, którzy tam pracowali, czy pracują. No bo nie sądzę, powtarzam to, znając inteligencję i sposób pracy tych mediów, nie sądzę, żeby to był jakiś błąd w sztuce i przypadek.
No właśnie, ale to wszystko pokazuje, że można wykorzystać media do tego, żeby przedstawić rzeczywistość wedle swojej wizji. Czyli mówiliśmy o tym w części telewizyjnej naszego programu, że niestety powszechność informacji, łatwość dostępu do niej, ale też łakomy kąsek, jakim jest posiadanie mediów, sprawia, że my możemy kreować rzeczywistość nawet kompletnie zaprzeczając prawom fizyki, jak chociażby tutaj w perspektywie katastrofy smoleńskiej, jeżeli mamy tylko i wyłącznie dostateczną sumę pieniędzy, która pozwala nam właśnie te media tworzyć. Tylko ja może nie tyle, że abstrahując od kwestii katastrofy czy zamachu smoleńskiego, ale mówiąc już w ogóle, tak generalnie, nim przejdziemy jeszcze do tej części, w której będziemy rozmawiali z naszymi radiosłuchaczami. Pani doktor, proszę powiedzieć, co zrobić z naszej perspektywy, właśnie z perspektywy słuchaczy. Pani jest człowiekiem, który zajmuje się mediami i monitoruje je, żeby się ustrzec od tego fałszu, żeby się ustrzec od tej próby wodzenia nas za nos, ale żebyśmy faktycznie potrafili szukać tego, co rzeczywiście prawdą jest.
Nie ma jednej prostej metody, która spowoduje, że że będziemy mogli przed tymi medialnymi manipulacjami obronić się w tak zwanym czasie rzeczywistym, czyli powiedzmy dzisiaj przejrzę internet i natychmiast odsieję ziarno od plew, obejrzę coś w telewizji i też będę wiedzieć natychmiast, gdzie jest prawda i na czym to polega. Więc jakby podstawowa sprawa to jest kwestia korzystania z wiarygodnych, sprawdzonych źródeł. Bo powtarzam, dziennikarze nie są innymi ludźmi niż my wszyscy. Natomiast bardzo ważne jest to, że nie kłamią, czyli świadomie nie wprowadzają kogoś w błąd. Jeżeli pojawi się coś, co powiedzmy wypacza obraz rzeczywistości, czego nie wiedzieliśmy w danym momencie, a wiemy to później, to po prostu się z tego trzeba wycofać. Trzeba przeprosić, trzeba przyznać się do błędu. Im bardziej sprawa jest poważna, im na większą skalę jest zrobione wprowadzenie, nazwijmy to, w błąd, tym bardziej dane media powinny po prostu pracować nad tym, żeby wyprowadzić ludzi z błędu. To się dzieje w dłuższej perspektywie, na krótką metę. Tak na bieżąco. Weryfikowanie informacji polega na tym, że staramy się dotrzeć do źródła. Czyli musimy wiedzieć, kto jest nadawcą tej informacji. Weryfikuje się te informacje przede wszystkim w tych tak zwanych źródłach oficjalnych. Jeżeli ktoś mówi o tym, że powiedzmy jakiś polityk coś powiedział i jest to tak skandaliczne, no to chcąc nie chcąc trzeba dotrzeć do źródła, gdzie i kiedy to powiedział, jak wyglądały kontekst tej wypowiedzi. Dlatego tak ważne bywa często publikowanie całych fragmentów wystąpień, dużych fragmentów wystąpień czy całych wystąpień. Sprawdzanie po prostu tego, szczególnie jeśli dotyczy to naprawdę czegoś, powtarzam, bardzo ważnego, poważnego, jakiejś istotnej rzeczy. Wyrwane z kontekstu zdania nie powielałabym, nie przywiązywałabym się do nich zbyt szybko i nie chodzi mi teraz tylko i wyłącznie o wypowiedzi, powiedzmy, ludzi, którzy pojawiają się w mediach, ale przede wszystkim fakty, które po prostu muszą być osadzone w jakimś kontekście. Jeśli mamy filmik, jeżeli mamy zdjęcie, nie wiemy, gdzie było zrobione, nie wiemy, jaka jest tam data, no to ostrożnie z powielaniem, identyfikowanie źródeł tej informacji. Choć powiem szczerze, powtarzam, w czasie rzeczywistym jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne, ponieważ po prostu dzisiaj przemysły medialne państw są zaprzęgnięte właśnie w to, żeby po prostu też siać te dezinformacje. Dzisiaj informacja jest traktowana wręcz jak na równi z bronią konwencjonalną w wojnie. To, co się dzieje w czasie tej wojny z Ukrainą, no jest niestety tego bardzo dużym przykładem, z jaką mamy tutaj do czynienia, ogromną też skalą dezinformacji, wrzucania pojedynczych historyjek, które bardzo szybko i chwytliwie rozchodzą się w mediach społecznościowych, no to się okazują nieprawdziwe. Od tego, że w ostrzelanym szpitalu w Mariupolu nie było, nie wiem, kobiet i dzieci, po czym się okazuje, że oczywiście, że były, czy że właśnie Rosja dementuje, że powiedzmy ostrzelała tych, którzy ewakuowali się korytarzami humanitarnymi. Okazuje się, że jednak zupełnie to inaczej wyglądało. Strona ukraińska też potrafi, to znaczy miała takie fake newsy typu, że pokazać żołnierza, który jako snajper zestrzeliwuje samoloty. Okazywało się, że nie jest aż takim chyba wielkim orłem w tym zestrzeliwaniu, jak go przedstawiano. No, miało to wzmocnić ich morale podobno, ale po prostu no tutaj nieporównywalna jest, że tak powiem, skala tego, nazwijmy to, oszustwa w momencie, kiedy zaprzeczamy, że były ofiary wśród osób cywilnych, a one są. I zresztą czas tutaj jest przymierzeńcem nas wszystkich, bo to najbardziej te wszystkie fake newsy. Czas po prostu weryfikuje błyskawicznie. Utrwalają też pewne właśnie takie kłamstwa no oczywiście też represje, które stosowane są wobec dziennikarzy, że sięgnę znowu do tej naszej tematyki smoleńskiej, to my musimy naprawdę pamiętać też o tym, że to niszczenie ludzi miało charakter taki może nie fizyczny, bo nikogo nie unicestwiano, choć mamy szereg, prawda, niewyjaśnionych śmierci i samobójstw związanych wśród osób, które zajmowały się wyjaśnianiem katastrofy smoleńskiej, miały wiedzę na ten temat i ten seryjny samobójca, który, o którym prawda,
dzisiaj mówiliśmy już.
Krążą informacje, prawda, i to, o których mówiliśmy, no, no to miał miejsce, ale chcę powiedzieć o takich bardziej przykrych i nie takich może spektakularnych represjach, ale zwalnianie z pracy, odsuwanie od pracy dziennikarzy, to było absolutnie na porządku dziennym. W tym roku będzie na przykład 10 lat od czasu, kiedy zwolniono z pracy dziennikarza, redaktora naczelnego, redaktora prowadzącego Gazety Rzeczpospolita, przecież wyważonej, nigdy nie uważanej za jakąś właśnie związaną z sektą smoleńską, za to tylko, że pojawił się tam tekst o trotylu na wraku Tupolewa. I opisano wówczas w roku 2012, w październiku, zrobił to redaktor Cezary Gnys, opisano po prostu informacje o tym, że przebadane wszystkie fotele lotnicze, które można było przebadać, po prostu no, zawierały ślady materiałów wybuchowych. Dziś to potwierdzają wszystkie najnowocześniejsze, najbardziej znane instytuty badawcze na świecie, że coś takiego miało miejsce, że znaleziono ślady różnego rodzaju materiałów wybuchowych. Pewnie jutro dowiemy się więcej szczegółów, bo zapowiedziany jest raport tej podkomisji, komisji smoleńskiej, prawda, pana Macierewicza, więc będziemy wiedzieć więcej szczegółów, ale ja tylko powiem, ci ludzie stracili pracę. Natychmiast wylecieli całą za ten tekst. I w sądzie 3 lata trwały procesy, bo oto i sąd przyznał im rację, że dołożyli wszelkiej staranności, żeby taki tekst mogli opublikować. On był uczciwie napisany, ale do pracy w Rzeczpospolitej nikt z tych osób tam wówczas nie mógł wrócić. I mówię tylko jako przykład po prostu tego typu zachowań, które przez lata miały miejsce. Więc w ten sposób też się tworzy właśnie skuteczność przemysłu dezinformacji i manipulacji, bo ci, którzy mogliby zdemaskować kłamstwo, no po prostu są, nie mają w ogóle nawet dostępu do tego, żeby móc cokolwiek robić publicznie. To jest bardzo wielki, złożony problem. W jaki sposób dzisiaj prowadzić dezinformację, jak manipulować opinią publiczną, wykorzystują się do tego nie tylko media tradycyjne, ale przede wszystkim internet. I im więcej na ten temat będziemy wiedzieć, tym większa szansa, że po prostu się obronimy. Nie damy się doprowadzić do sytuacji, w której będziemy musieli sami sobie zaprzeczyć, a potem nie będziemy umieli się z tego wycofać.
Problem też chyba polega na tym, że dziś, no chociażby młodsze pokolenie, tak, bo to oni o to pokolenie też tak naprawdę rozgrywa się ta wojna informacyjna, jest nastawione na szukanie informacji bezpośrednich, szybkich, te, które dochodzą, gdzie nie trzeba się w cudzysłowie dogrzebywać, tak? Wpisujemy w Google pewną frazę i wyszukujemy pierwsze kilka stron, które nam się pojawiają, nie szukamy głębiej, nie szukamy w encyklopediach, tylko właśnie wklepujemy w internecie. Ta wiadomość, która ma większy tytuł, ta wiadomość, która jest bardziej krzykliwa, dochodzi do młodego pokolenia, do tego pokolenia, powiedzmy tak nie obrażając, ale pokolenia instant, które chce wszystko mieć tu i teraz, dochodzi dużo szybciej i dużo trafniej. Nie szuka się głębiej. To też jest chyba problem, który dziś jest właśnie w poszukiwaniu tej prawdy w mediach, że w wielu momentach trzymamy się tylko i wyłącznie tego, co zasłyszymy, jaki pierwszy tweet nam się gdzieś pojawi, czy jaka pierwsza informacja wyskoczy na Facebooku. Natomiast nie szukamy tej prawdy rzeczywiście głębiej, nie konfrontujemy ją z rzeczywistością, a nawet w wielu momentach przyjmujemy cudzą interpretację, bo tak jest nam wygodniej, którą usłyszymy chociażby z ust dziennikarza, który zamiast podając fakt, zamiast podając rzeczywistość, jaka miała miejsce, to jednak interpretuje ją. To też jest chyba, pani doktor, ciekawy, straszny mechanizm. Zamiast przedstawiać nam wiadomości, przedstawia nam się interpretację wydarzeń po to, żebyśmy nabrali już pewien konkretny sposób myślenia i sposób rozumowania. I to jest bardzo mocno widoczne w wielu mediach.
Jasne, że tak, ojcze, no ale też jakby to nie w tym bym widziała największy problem, to znaczy to, że przedstawia nam się interpretacja, nie fakty, bo to zależy, gdzie tego szukamy. Są programy informacyjne, które powinny być tylko i wyłącznie jakby przedstawianiem faktów, ale jest mnóstwo w mediach miejsca na publicystykę, czyli na ocenę, na ten subiektywizm, który powoduje, że właśnie mamy do czynienia z argumentacją za bądź przeciw jakiemuś zjawisku, więc nie, myślę, że w dzisiejszych czasach nie w tym tkwi problem. Wróciłabym do początku ojca wypowiedzi, mianowicie tej naszej, powiedzmy, płytkości w odbiorze różnego rodzaju informacji. Bronić bym chciała tutaj młodego pokolenia, bo to nie jest ich wina. W tej chwili dorośli są już po prostu ci, którzy są dorośli, czyli młodzież, która ma lat 18, 19, 20, 25, to już jest pokolenie, które dorastało razem z internetem i z mediami społecznościowymi. Ono po prostu nie zna innego świata. Więc nie możemy ich winić za to, że po prostu korzystają z tych narzędzi. Tylko jeden podstawowy problem, który jest tego, że my ich tego po prostu nie uczymy i nie jesteśmy w stanie nauczyć. Narzędzia, jakim są media społecznościowe, ten Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, wszelkiego rodzaju komunikatory od Messengera i WhatsAppa i co byśmy jeszcze tutaj nie znaleźli, mają jedną wspólną cechę. To są media, które nas od siebie uzależniają i mało tego, budują swoją siłę na tym, że spędzamy z nimi jak najwięcej czasu, zabierają nam tego czasu ogromne ilości, właśnie w ten sposób, że ten algorytm sztucznej inteligencji błyskawicznie uczy się każdego z nas jakby osobno. My mając w ręce telefon i oglądając jakieś filmiki, czytając jakieś informacje, za każdym takim scrollowaniem, za każdym kliknięciem generalnie uczymy te maszyny tego, kim jesteśmy, czym się interesujemy, na co reagujemy pozytywnie, co nas, że tak powiem, ekscytuje i coraz częściej nam coś takiego potem ta maszyna podsuwa. To jest coś takiego, że jeżeli powiemy sobie, weźmy encyklopedię, no to czy ojciec, czy ja, czy ktoś, kto mieszka w Warszawie, czy w Moskwie, w Paryżu, czy w Amsterdamie, powinien to samo przeczytać, na przykład po wpisaniu frazy zmiany klimatyczne. Niestety dzisiaj nie. Każdy z nas może dostać zupełnie inną porcję wiedzy na ten tak oczywisty, byśmy powiedzieli, pojęcie. Nie chcemy żadnych opinii, my chcemy się dowiedzieć, co to jest. A dostaniemy zupełnie jakby swoją informację. I tu jest ten problem, bo my sobie, bo odbiorcy, bo młodzież, bo oni sobie nie zdają z tego sprawy, jak szukać tych informacji i tego, że po prostu bardzo często mogą być z jednej strony ofiarami mediów społecznościowych, bo one zabierają im uwagę już tak bardzo ich sobą absorbują, że wręcz zastępują im ten świat rzeczywisty, a wciąga to, myślę, każdego, kto ma do czynienia właśnie z informacją, z telefonem i mediami społecznościowymi. No niech cię ktoś tutaj pierwszy przyzna, że nigdy nie stracił godziny, dwóch, trzech na przeglądaniu bzdur w internecie, no, prawda? Więc to jest jedna ta rzecz. Więc tak, a druga to jest po prostu uzależnianie się od tego, od tych lajków, od tych polubień, podawań dalej. I oni są dlatego tak bardzo bezbronni i w tym poszukiwaniu prawdy o otaczającym ich świecie. Tak łatwo przez to mogą być podatni na różnego rodzaju manipulacje, zmiany. To jest wielki problem naszych czasów, dostrzegany także przez wielkich tego świata, że tak powiem, bo przecież przesłuchania nawet w Kongresie Stanów Zjednoczonych odbyły się w ubiegłym roku i właścicieli Big Techu, i pana Zuckerberga z Facebooka, i innych jego byłych współpracowników, którzy na ten problem zwracają uwagę. No tylko póki co rozwiązania nie ma. I łatwego wyjścia z tego nikt nie znajduje, poza tym, że odstawić od siebie na jak najdłużej, prawda, i kontrolować. Może to pobożne życzenie, ale warto o tym mówić, warto tego się uczyć, warto na to zwracać uwagę w każdym momencie, bo po prostu, no powtarzam, może to, że nie chciałabym się stać nudną, ale po prostu wojna informatyczna toczy się obok nas, o nasze umysły, o naszą uwagę. Dotyczy to i zbrodni smoleńskiej, dotyczy to i prawdy o wojnie na Ukrainie i każdej innej dziedziny życia społecznego, z którą dzisiaj mamy do czynienia, więc im więcej o mediach będziemy wiedzieć, tym będzie nam łatwiej się temu przeciwstawić.
Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za tę część. Oddamy głos naszym słuchaczom. Jak szukać prawdy w mediach? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ja zachęcam do tego, żeby dzwonić do naszego studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 30 i 56 655 23 66.
Wzleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyzny piękne kwiaty nad ziemią, w którą krew znów wsiąkła. Inaczej jednak niż przed laty. Dziś, gdy zdjęliśmy już kajdany, co krępowały nasze usta, możemy krzyczeć, mówić jawnie, lecz jakaś przestrzeń będzie pusta. Czy trzeba takich zmian, by naród polski chciał pojednać w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich strat, by świat na Polskę chciał popatrzeć w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, by władcy tylu państw w dialogu spotkać się zechcieli, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, czy trzeba takich strat, czy trzeba takich, trzeba takich, trzeba takich, czy trzeba takich zmian? Może się skończą i sąsiadów od wieków znane ciągłe waśnie, a w naszych sercach wreszcie spokój. Zły czas w historii teraz zaśnie. Wzleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyźnie drogie kwiaty. Od nas zależy, czy ofiara da jakiś owoc, czy też straty. Czy trzeba takich zmian, by naród polski chciał pojednać w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich strat, by świat na Polskę chciał popatrzeć w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, by władcy tylu państw w dialogu spotkać się zechcieli, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, czy trzeba takich strat, czy trzeba takich, trzeba takich, trzeba takich, czy trzeba takich zmian? zleciały ponad skrzydła ptaków. Naszej ojczyzny piękne kwiaty, od nas zależy, czy ofiara da jakiś owoc, czy też straty.
Dwadzieścia 28 minut po godzinie 22 jest 10 kwietnia. Na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Temat: jak szukać prawdy w mediach. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A my odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maria.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Wiktor.
Witamy.
Witam. Słuchałem się Państwa audycji, w sumie jestem w trasie. Przerzucałem różne stacje. Bardzo ciekawa audycja, muszę przyznać, ale chciałbym powiedzieć, iż w pewnych kwestiach nie zgadzam się z pewnymi tezami, które zostały postawione, czy z hipotezami w audycji, ponieważ tak jak Państwo zwrócili uwagę, mamy różne media w Polsce i tak jak już szukamy tego pluralizmu, daleko go szukać. Dam tu przykład, na przykład wiadomości, które często używają Tuska mówiącego für Deutschland. Dla mnie, jako dla osoby, która mówi po niemiecku, i dla Polaka, jest to rażące ruszenie standardów o media. Kolejna kwestia jest taka, jeżeli chodzi już nawet o samo TVP, ale możemy mówić już o TVN-ie, o Polsacie, że jakby szukanie tych źródeł, ja często przeglądam i prasę od Onetu, WP, czy też, nie wiem, do rzeczy, żeby zobaczyć różne poglądy różnych dziennikarzy. Tutaj pani profesor...
Panie Wiktorze... Tak, halo, słyszymy się?
Słychać.
Tak, bo... tak, ale coś przerywa.
Halo?
Tak, teraz, proszę bardzo. Coś przerywa, panie Wiktorze, nie jesteśmy w stanie rozmawiać. Poprosimy panią doktor, żeby się odniosła do tego, co pan powiedział do tej pory. Prosimy bardzo.
Za bardzo powiem szczerze, nie mam jakiegoś specjalnego do tego komentarza, bo to, że są różne media i z różnych mediów można korzystać, to jak najbardziej no, oczywista sprawa, prawda? I każdy dla własnej też higieny psychicznej, własnego rozeznania na pewno powinien i to może robić, żeby właśnie nie tylko z jednej strony, nie z jednego źródła czerpać tę wiedzę, szczególnie jeśli no właśnie ma na to czas i jest taki poszukujący. Co do kwestii w ocenie wiadomości na podstawie tylko powiedzmy tej jednej sekwencji.
Pani doktor,
tego,
mamy już pana Wiktora z powrotem. Możemy go poprosić, żeby...
W swoim przemówieniu wygłaszanym po niemiecku. To no, jest to taka, bym powiedziała, no, metoda, którą wiadomości stosują, żeby dotrzeć ze swoim przekazem do tych, którzy je oglądają. Na pewno trzeba by cały kontekst po prostu właśnie szerszy pokazać.
Pani doktor,
tego,
mamy pana Wiktora już z powrotem.
Czy sposób, w jaki to robią i wyrywać tak z kontekstu, że bo to komuś nie odpowiada, no dla kogoś innego jest jakby kwintesencją współczesnej informacji, bo chcę właśnie podkreślić, że polski premier czy polski były premier w taki sposób potrafił się wyrażać i też, no bo to, co on wówczas powiedział, naprawdę myślę, że nie jednego zbulwersowało, stąd tak częste to powtarzanie, czy trzeba aż tak często, nie chciałabym na ten temat się teraz wypowiadać, bo to myślę, że po prostu na temat na trochę inną audycję.
Halo, panie Wiktorze.
Tego,
o, proszę bardzo, tak, proszę bardzo.
Chciałem się odnieść właśnie do tego, ponieważ jakby szanuję państwa za to, że na przykład można w ten sposób rozmawiać u państwa na audycji. W ogóle powiem pani profesor, że bardzo ciekawe są pani wypowiedzi na temat pani medioznawcą, ale ja na przykład odnoszę takie wrażenie, że kiedy pani używa takich sformułowań, najprostsze prawa fizyki świadczą o tym. Na przykład ja bym chciał usłyszeć jakiegoś pilota, który mówi o tym, że tak, to na przykład jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, zamach smoleński, że jest to potwierdzone najprostszymi prawami fizyki. Ja nie słyszałem żadnego pilota, który by się...
Słowo, jeśli pozwolę sobie, tak? To już od razu odsyłam oczywiście do internetu i czterech, znaczy ustaleń z czterech naukowych konferencji smoleńskich, jakie odbyły się jeszcze w latach 2014 i 16, gdzie po prostu i naukowcy z zagranicy, i naukowcy z Polski w obszernych tomach właśnie ekspertyzy naukowe z bardzo różnych dziedzin po prostu przeprowadzali, udowadniając to, że po prostu sekwencja zdarzeń, która jest opisana w przebiegu właśnie katastrofy smoleńskiej i jej przyczyn, ale przede wszystkim przebiegu, po prostu nie mogła wyglądać tak, jak jest opisana w raporcie Anodiny. I naukowcy to udowadniali na bardzo szeroki sposób. To ja nie jestem w stanie tego czytać. To są cztery obszerne tomy badań. I jutro będzie publikować swoje raporty Komisja Smoleńska. Z tego, co wiem, to nie ma drugiej katastrofy lotniczej na świecie, która miałaby tak bogatą literaturę naukową i faktograficzną opisaną właśnie no, po tych 12 latach, jak właśnie ma ta katastrofa. Z ogromnym nakładem pracy, środków od tych wczesnych lat, kiedy po prostu jeszcze państwo polskie w ogóle tym się nie zajmowało, robili to za własne pieniądze naukowcy, którzy składali się na te konferencje naukowe, żeby one do nich w ogóle doszło, ale te ekspertyzy są. Trzeba tylko ich poszukać. Także zachęcam gorąco i dlatego ja jestem po tej lekturze oczywiście wybiórczej, ale konkluzje są bardzo jasno opisane, także dla laika, kto nie jest może fizykiem, może to zrozumieć, więc warto się z tym po prostu raportami zapoznać i dlatego pozwalam sobie używać tego sformułowania proste prawa fizyki. Dokładnie do takich praw konkluzje tych naukowców są sprowadzone, a raport Anodiny tym prawom zaprzeczał.
Rozumiem. Chciałam się tylko powiedzieć, że pani już odkwestionowała najprostsze prawa fizyki, więc ktoś, kto na przykład nie zgadzałby się z taką tezą, od razu sprowadzamy taką osobę do takiej, która nie rozumie najprostszych praw fizyki. Dlatego ja z mojej strony, jako słuchacza, prosiłbym po prostu, żeby nie używać takich sformułowań, ponieważ ja na przykład jestem pilotem, jestem wyszkolony w Stanach Zjednoczonych i w Polsce i po prostu mówienie uważam takie za trochę po prostu niedobre w przekazie. Jeżeli chce pani przekazać komuś swoją wiedzę, jeżeli im przedamy taką sytuację, że prokuratura znowu nie potwierdziła, nie postawiła kolejnych zarzutów, nie poinformowała rodzin osób, które są poszkodowane w tej tragedii, o nowych faktach, a używamy takich umniejszeń, że najprostsze prawa fizyki twierdzą o czymś, myślę, że nie jest dobre, żeby ktoś nawet, jeżeli miałby się do pani tezy, czy też do tezy postawionej w jutrzejszym raporcie przychylić, nie powinno się używać takich sformułowań, jeżeli tyle tęgich głów i osób, które są profesorami, największymi naukowcami, a autorytetami w tej dziedzinie, to myślę, że najprostsze prawa fizyki nie mieszczą się w czterech tomach. Ja tylko zwracam na to uwagę i nie chcę Państwu mać więcej czasu. Dziękuję za audycję.
Dziękujemy bardzo, panie Wiktorze. Wszystkiego dobrego i życzymy spokojnej i bezpiecznej drogi. Pani doktor, odbierzemy jeszcze jeden kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Starunia. Witam serdecznie panie doktor i ojca Wacława. Witam. Tematem dzisiejszego dnia jest poszukiwanie prawdy odnośnie katastrofy smoleńskiej. Ja myślę, że dla przeciętnego Polaka było jasne, że to nie był wypadek, tylko zamach. Bo ja po 15 minutach byłem pewny, że to był zamach. Ja bym... Ja mimo wszystko mam żal do świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że zorganizował wokół siebie taką elitę najważniejszych osób w państwie i dopuścił wbrew zasadom prawa. Bo już nie wolno takim osobom jeździć najważniejszym jednym tym, do wyjazdu jednym samolotem. Od osoby z tytułem profesora znającego historię i stosunki z Rosją należałoby się spodziewać więcej intuicji i ostrożności, a nie realizowania swoich ambicji za wszelką cenę. A tym, co się kończy, to wszystko teraz, to wszyscy teraz wiemy. To tak jakby w jednym samochodzie jechali wszyscy ojcowie z Radia Maryja na czele z ojcem dyrektorem. Takie być nie powinno. Nawet dwóch ani trzech nie powinno jeździć, tylko i jedna osoba, jeśli już. Ojciec dyrektor mówił, że diabeł aktywny jest całą dobę, a wtedy, kiedy my śpimy, odpoczywamy. bo bez zgody i udziału Tuska, Lokaja, Niemiec oraz niektórych jego ludzi ten zamach by się nie miał miejsca, bo przecież rząd Tuska prowadził wojnę z prezydentem. Pamiętamy brak samolotu do wyjazdu na Brukselę.
Mm-hmm.
Jak już drugi raz poruszam na falach tego cudownego radia sprawy wystawienia rachunku Niemcom za zniszczenie wojenne, oburza mnie i innych moich znajomych to, że zaczęto liczyć wysokość tych odszkodowań, które wynoszą około 3 bilionów złotych, i czemu to zostało zaniechane. Czy to oznacza, że w PiSie są konie trojańskie albo tchórze, że ktoś w Berlinie tupnie pod stołem i wszyscy drżą ze strachu. Widzimy, jak Niemcy traktują Polskę. Oni dążą do tego samego, co Rosja, tylko innymi sposobami. Bo jeśli myśleliśmy, że Niemcy są naszymi przyjaciółmi, to jest to naiwne myślenie. Co robili Niemcy w II wojnie światowej, to teraz, to tak jak teraz robi Rosja na Ukrainie.
Mm-hmm.
Ja bym dążył do tego, aby do tego, co zrobiła Anglia, czyli wyjścia z tej zgniłej i zdemoralizowanej Unii, bo Unią kierują odwiecznie wrogowie Polski, czyli Niemcy. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Halo?
Tak. I Maryja Zawsze Dziewica, prosimy.
Dzwoni z Krakowa Zofia. Słyś. Ja, jeśli chodzi o tę katastrofę, to ja pamiętam jeszcze, jak w tej chwili widzę dokładnie, jak no, zapowiadali, że w radiu, że już delegacja polska jest w Smoleńsku. I pokazali ten samolot, jak zaczął tam lądować.
Mm-hmm.
I nagle ja zobaczyliśmy w samolocie, jeszcze w powietrzu był ogień.
Mm-hmm.
Tak, zaczął ogień, taki duży płomień, no i wybuch był w samolocie. To było naprawdę 100%. Że w samolocie, jeszcze samolot w powietrzu był i nastąpił wybuch.
Mm-hmm.
No, więc nie kłamią, że tego, że to tamto na pilotów, którzy nie żyją, że już nie mogą się bronić. Tak. No to tylko tyle chciałam powiedzieć. Wiem, że to był zamach. To na pewno był zamach. No.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Pani doktor, słowo komentarza, czy odbieramy kolejny telefon?
Jak najbardziej. Mogę się tylko odnieść też do tego, bo pan tutaj powiedział, że zarzuca jakby prezydentowi Kaczyńskiemu, że z tą delegacją w jednym samolocie jechał. Ja myślę, że no, łatwo nam dzisiaj takie zdanie formułować. Być może błędem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego było to, że zaufał politykom, którzy to zaufał organizatorom, urzędnikom, którzy organizowali wyjazd, którzy mieli zapewnić bezpieczeństwo, że zdecydował się lecieć na ziemię sowiecką i jakby nie kwestionował tego, że ta strona sowiecka też zapewni bezpieczeństwo tej oficjalnej przecież delegacji. I można by zawsze powiedzieć, że wykazał się wtedy naiwnością, ale właśnie na tym polega normalne funkcjonowanie. No, dopóki zbrodniarz nie pokazuje swojego oblicza. I zresztą gdyby procedury były przestrzegane tak, jak powinny być, pewnie do tego typu zdarzenia by nie doszło. Tam mnóstwo błędów po drodze zostało popełnionych od remontowania tego samolotu, więc bym dzisiaj bardzo prosiła, żebyśmy właśnie nie oskarżali tych, którzy zginęli, bo oni po prostu nie mogą się bronić. To te piętrowe kłamstwa, manipulacje medialne budowane właśnie na tym, że winni są ci, którzy zdecydowali się polecieć, by uczcić 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, to oni są winni, bo wsiedli do jednego samolotu. No nie, drodzy Państwo, po prostu nie wolno nikogo zabijać. Najprostsza zasada, dekalog, tak? I tyle. Ludzie, którzy nie mieli żadnych złych intencji, z jakiego powodu chcą usprawiedliwić to, że zginęli? No po prostu to jest zbrodnia i nazywajmy rzecz po imieniu.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór.
Witamy.
Chciałbym kilka kwestii poruszyć, jeżeli
to
będzie.
To jak ma pan na imię?
Bartosz.
Witamy, panie Bartosz.
Bartosz. Pani, nie wiem, czy pani zawodowo też gdzieś w dziennikarstwie pracuje, jeżeli można takie, czy tylko zajmuje się pani monitorowaniem?
To znaczy pracuję dziennikarsko, jestem w tej chwili, że tak powiem, jak to się mówi, wolnym strzelcem, piszę artykuły, produkuję filmy dokumentalne, pracowałam też przez lata w gazetach, w telewizji. 30 lat jestem
dziennikarzem. Bo też, jeżeli rozmawiamy o wiadomościach i no różne telewizje przedstawiają na swój sposób, tak? Mogę pochwalić oglądając, no nieczęsto telewizję trwam, ale wiadomości są naprawdę przedstawiane bez insynuacji. Tak i to tak. Da się zauważyć. Z każdej absolutnie strony, każda strona tak. Swoją insynuuje, wiadomo, tak? Można coś zarzucić TVN-owi, można coś zarzucić TVP, tak? No wiele rzeczy. Mówiła pani też o propagandzie. No nasz rząd również prowadzi poprzez duże pieniądze przekazywane z naszych podatków na telewizję, propagandę. Inna sprawa, no konkurencyjna telewizja ma no, na drugi pogląd, tak? Więc szukając informacji, no musimy sami je sprawdzać, tak? I tak jak pani powiedziała, odnosząc się do tych, to na temat propagandy i tego, a chciałem się jeszcze odnieść do pani podejścia, bo mówi pani, że są raporty, których pani nie jest w stanie przeczytać, ale tak jak pan Wojtek, czy o ile dobrze pamiętam imienie, stwierdził, pani sama powiedziała, że nie jest w stanie ich przeczytać, ale na pewno są pewne i odnosi się pani
nie,
do raportu,
pana, ja tylko chciałam powiedzieć, że nie powiedziałam tego, co pan powiedział, że nie jestem w stanie przeczytać. Umiem czytać ze zrozumieniem,
więc czytam. Są badania, tak, a raport jest w dalszym czasie nie jest udostępniony do opinii publicznej, mimo że niby dawno był skończony. Tak, więc
ja mówię w tej chwili o raportach z... Szanowny panie, ja mówię w tej chwili o... Mówiłam o raportach z konferencji nauk. One są dostępne na takim etapie, w jakim były prowadzone. Były się 4 konferencje smoleńskie, niezależne naukowe. O tym mówiłam.
Część naukowców zostały podważone też, tak? No nie możemy się tylko opierać na jednych, muszą być wywiady i też nie możemy. No jeżeli raport jest taki wyczerpujący, no to jutro się dowiemy prawdy, tak? Ja tylko też dziwne, że był taki czas duży zatrzymywany w tajemnicy, tak? Że tak powiem, bo przyznam się, że też po katastrofie smoleńskiej miałem przyjemność pracować w Europejskiej Partii Konserwatystów i badania opinii publicznej na to, co opinia publiczna chce usłyszeć, tak? To nie mam do tej partii, no bo każda partia tak działa, bada to ich opcja chce usłyszeć i później ta opcja to słyszy. No niestety politycy nie są raczej prawdomównymi. Mamy ostatni przykład nawet chociażby jak naszego premiera się zapytano o cenę chleba. Ile potrafił nagadać się, żeby nie odpowiedzieć, tak?
Mm-hmm. Ale proszę pana, to są naprawdę takie, bym powiedziała, trochę chwyty populistyczne i trochę poniżej pasa. Jestem osobą, która
z mojej strony pani
gotuje,
mówi,
prowadzi
chwyty,
rodzinę
czy kogo?
I proszę mi wierzyć, na wiele pytań dotyczących, ile tak naprawdę kosztuje bułka, masło, które kupuję prawie, że codziennie, nieraz bym odpowiedziała źle, ponieważ te ceny się zmieniają, są niewielkie, nie wpływają, to znaczy
mi nie chodzi o to, co on odpowiedział na cenę, tylko
po drugie też
typ jego odpowiedzi, że nie potrafił przyznać,
osoby, że
nie wie, tylko...
Ile w danym momencie kosztuje bochenek chleba, te ceny są bardzo,
ja
bardzo...
Tak,
nie
natomiast...
Nie
dobrze,
że nie wie,
przepraszam.
Tak, że
przepraszam.
Się tutaj przepraszam. To może nie wiedzieć, ja
no więc właśnie o to chodzi.
Powiedzieć, pani mówiła o informacjach pewnych. Mam też znajomego redaktora naczelnego, który... Wprost, jak mu insynuowałem pewne rzeczy na temat COVID-u, na które były poparte badaniami, nie byli w stanie tego napisać, bo nie to się klika. Często mamy sytuację, gdzie w tytułach mówimy, że młodzież jest manipulowana. Wchodzimy w tytuł artykułu, a artykuł jest niestety o czym innym, jest tylko piękny, chwycity wytytuł, żebyśmy kliknęli. Tak?
No i generalnie właśnie na tym to polega i my staramy się o tym dzisiaj powiedzieć, że...
I powiem się, że no ja jestem często zirytowany. Klikam o czymś wiadomo, chcę przeczytać, a...
O to chodzi i nie dostajemy...
Tam zupełnie o czymś innym.
Dokładnie, albo dostajemy na samym końcu temat tylko, znaczy dostajemy potwierdzenie tematu, nie dostajemy faktów, których szukamy. Panie Bartoszu, bardzo serdecznie dziękujemy za pana telefon. Słyszymy, że w drodze, więc życzymy dobrej, spokojnej drogi.
No,
i bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Bardzo, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Pani doktor, odbierzemy kolejny telefon, czy słowo komentarza.
Jak najbardziej. Ja również życzę szerokiej drogi panu słuchaczowi naszemu. Myślę, że kolejny telefon.
Dobrze, prosimy bardzo. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Kto się do nas dodzwonił?
Zawsze Dziewica, teraz i zawsze. Dariusz. Będę się trzymał tematu, jak sobie radzić z informacją. W domyśle też dezinformacją we współczesnych mediach. Pierwsza rzecz. Trzymać na wodzy swoje emocje. Jeden przykład. Parę tygodni temu, będąc u znajomych, córka, to znaczy obserwowałem taką sytuację. Córka, kilkunastolatka, uczennicka szkoły średniej, pyta mamy, o co tutaj chodzi z tą karą nałożoną za Turów. Pokazano mi fragment pewnego, jeśli mogę się tak wyrazić, TikTokera, który wyłuszczał swoje argumenty. Mianowicie 70 milionów kary dla Unii plus 50 milionów dla Czechów. Razem mamy 130 milionów. Dalej nie będę cytował, ponieważ oraz emocjonowane rozmówczynie obie nie zauważyły, że 70 plus 50 jest 120. A redaktor mówił 130. Sprawdziliśmy później komentarze. Dopiero kilkunasty komentarz zauważył, cytuję z pamięci, kolorowy przyjacielu, merytorycznie, tak jak matematycznie. Koniec cytatu. Po prostu uważajmy, trzymajmy się ziemi. A to jest pierwsza rzecz. Druga, w zasadzie nie będę mówił chronologicznie, a odniosę się teraz do wypowiedzi pani doktor, chcąc ją tylko troszkę uzupełnić. Mianowicie wymieniła pani te media, które zachowywały się rzetelnie i niepopularnie w 2010 roku, mówiąc o Gazecie Polskiej, o, jeśli się nie wiem, Telewizji Republika, oczywiście Radio Maryja, Telewizja Trwam. Ja bym jeszcze dorzucił Nasz Dziennik. Ta gazeta, ja myślę, że tylko przez nieuwagę pani jej nie zmieniła. W tej gazecie też było bardzo dużo.
Tak, oczywiście.
Tak, to wiedziałem, że tutaj się zgadzamy. I raz jeszcze jedno...
Mówić ogromnie, mnóstwo bardzo ważnych, rzetelnych, solidnych artykułów.
Tak, to prawda.
Wiele dziennikarzy, wielu dziennikarzy pisało na ten temat i poruszanie tych... Wtedy właśnie, kiedy to było bardzo... wykazać się trzeba było odwagą cywilną, by ten temat w taki sposób poruszać, to właśnie oczywiście Nasz Dziennik jak najbardziej należy do tych mediów.
Wyjęła mi to pani z ust. Trzecia rzecz, którą chciałbym jeszcze wziąć w obronę panią, mianowicie chciałbym się odnieść do pierwszego czy drugiego telefonu pana, który przyznał się koniec końców, jadąc później, gubiąc połączenie i na szczęście odzyskując. Pozdrawiam przy okazji jeszcze dobrej drogi. Nie pamiętam niestety imienia, ale przyznał się,
pan
że...
Pan Wiktor.
O, pan Wiktor, tak. Tutaj kwestia precyzji. Pan Wiktor ustosunkował się do pani wypowiedzi najprostsze prawa fizyki. Otóż, panie Wiktorze, prawa fizyki te najprostsze rzeczywiście są najprostsze. Gdyby pan zechciał zerknąć do tego artykułu czy też omówienia i przeczytałby pan, że samolot w momencie katastrofy poruszał się z prędkością 280, jeśli się nie mylę, kilometrów na godzinę, analiza głębokości drzwi samolotu, na jaką zagłębiło się w gruncie, wykazuje, że strzeliły się tam z prędkością 400 km na godzinę, to ja panu podpowiadam przypomnienie. To jest ósma klasa szkoły podstawowej albo pierwsza liceum. Wektory się dodają. Więc nie da rady, żeby 200 plus 0 dawało 400. To tak naprawdę, to jest najprostsze prawo fizyki. Może pan to rozstrzygnąć regułą równoległego boku albo trójkąta. Są takie dwie podstawowe, ale to dobrze.
Panie Dariuszu, bez wykładów.
Dobrze, ale to jest a propos tego najprostszego prawa fizyki. Pamiętam to jeszcze z dawnych czasów. Ale to tak jeszcze jedna rzecz. No właśnie ostatni telefon, czy przedostatni też pokazuje, w jaki sposób można wymanewrować kogoś, nawet w najlepszych chęciach, jeżeli się wprowadza go w emocjonowanie. W pewnym momencie słuchałem państwa już z pewną dezorientacją, bo było słychać zarówno panią doktor, jak i księdza redaktora, jak i naszego słuchacza, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, bo zdaje się też w drodze. Uważajmy na swoje emocje, to po pierwsze, pamiętajmy o matematyce, to po drugie, o fizyce, to po trzecie, o logice, to po czwarte i o zdrowym rozsądku, to po piąte. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jeszcze coś dobrego usłyszę tutaj, ale przede wszystkim uważajmy. Mówię to do nas jako słuchaczy. Uważajmy na swoje emocje i uważajmy, żeby raczej zwalniać tok niż przyspieszać. Jest taka dobra zasada, nie wiem, czy znali ją Rzymianie, tego nie wiem, ale znał mój mentor, który nieraz mi mówił: mów wolniej niż myślisz, nie na odwrót. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, panie Dariuszu. Wszystkiego dobrego. Pani doktor,
bardzo dziękuję. Weźmiemy sobie do serca wszystkie te uwagi.
Odbieram. Tak, proszę bardzo.
Tak jest. Ja tylko chciałam powiedzieć i przeprosić może, bo to jest troszkę właśnie efekt tego, że rozmawiamy w sposób zdalny, że się z ojcem nie widzimy po prostu i potem właśnie jest taki efekt trochę, że się nieraz nakładają te głosy, bo jak się mówi, to w słuchawkach ja nie słyszę, że ktoś inny mówi niż ja. Nie mam po prostu świadomości tego, więc to troszkę też wynika potem to nakładanie się właśnie z tego technicznego, bym powiedziała, takiego może dyskomfortu, że nie jestem fizycznie obecna w studiu, tylko jesteśmy połączeni zdalnie, więc będę tym bardziej zwracać uwagę na to, żeby właśnie takich sytuacji nie było. Przepraszam, że tutaj taka kakofonia dźwięków się pojawiła. Nie
ale
zupełnie.
Pani doktor, następnym razem będziemy już w studio, to w to ufamy, a po drugie to też jest taki dynamizm, audycja na żywo, kiedy właśnie mamy też możliwość rozmowy z naszymi słuchaczami, którzy no też mogą mieć poglądy różne. Cieszymy się, że nas słuchają. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich rozmówców i panią redaktor. Dzwoni Aleksander z Krakowa.
Witam.
Chciałem odnieść
się... Pozdrawiam też serdecznie.
Tak, chciałem się odnieść właśnie tematycznie stricte do katastrofy smoleńskiej. Przy czym przed wstępem chciałbym tylko nadmienić katastrofę gibraltarską, gdzie zginął generał Sikorski i proszę bardzo, jest zaplombowane są archiwa służb specjalnych znowu na 99 lat. To tylko taką małą dygresję na marginesie, ale proponuję zwrócić na to uwagę odnośnie do katastrofy smoleńskiej. Na samym początku, kiedy obserwowałem wydarzenie, oczywiście wszystko, co spadło na ziemię, włącznie z ciałami i z całą ruiną samolotu, to nie powinno być tknięte co najmniej przez miesiąc czasu. Do szczegółowych oględzin, do szczegółowych próbek pobrania na tak zwane balistyczne, piroty i tak dalej, termodynamiczne i tak dalej, badania. To powinni zrobić stricte fachowcy, nie jacyś tam panowie powołani lub nie. Tego nie uczyniono, wręcz za 2-3 dni już poczęto niszczyć wrak. Cięto go i tak dalej. Więc to już, ja bym proponował tylko zaprosić samych prawników od spraw kryminalnych i czy tak można było zrobić. A jeżeli nie można było zrobić, to resztę dowodów typu skrzynki, oczywiście, które nagrywały cały lot i tak dalej, one zostały w których rękach i gdzie zostały zaplombowane? Jeszcze jedno daje do myślenia co? Ile w związku z katastrofą smoleńską naszych tutaj ludzi rozmaitej maści specjalistów zginęło? Ilu oficerów wojska, ilu pracowników cywilnych? Jest około chyba 38 osób z tego powodu. Więc czy to nie daje do myślenia? Przecież człowiek, który rozwiązuje jakieś rebusy, łamigłówki i tak dalej, ja tylko do ludzi inteligentnych, nie do ludzi, którzy lubią plotkować, szemrać, bo szemracze to są tacy, co coś im na winie
podarają. Panie Aleksandrze, ale właśnie, ale, tak, tak, do rzeczy.
No do rzeczy, więc ja mówię o tym, do rzeczy, że to wszystko daje do myślenia i jeżeli zbierze się to w jedną całość, no to chyba prosta rzecz, a tym bardziej, że nikt nie zrobił sekcji zwłok u nas w Polsce. I dopiero później zaczęto grzebać, kiedy wyniknął problem z ciałem pani Anny Walentynowicz. No jest to niesamowita historia i jak się dowiaduje przecież tam od pewnych osób, które tam były w Moskwie po ciała, oczywiście tam w tym całym prosektorium, no to przecież tam były w workach zapakowane z drzazgami, drewna, błotem, jakieś kawałki gliny i tak dalej. No przecież to jest nienormalna rzecz. Nigdy tak by się nie działo, gdyby była to procedura międzypaństwowa. Zrobili po prostu tam, jak chcieli Rosjanie. Oni nam dyktowali warunki. Tylko jeszcze nawiązałbym do 7 kwietnia, gdzie sobie pan premier Tusk spacerował z panem Putinem po Lasku Smoleńskim, przy czym tam była pani Grażyna Dukaczewska jako tłumaczka, a później o dziwo nie musiała nic tłumaczyć, sam Tusk z Putinem sobie chodzą po Lasku Katyńskim co najmniej 15 minut sam na sam. I o czym rozmawiali? Pytanie. To niech ktoś wyjaśni i całość zbierze. Ja nic tu nie dewaguję, nie wyrażam wniosku, niech ludzie myślący sobie to podbierają. I czy mogli ruszać wrak przynajmniej do miesiąca czasu? Nie wolno było ani jednej części ruszyć. Więc dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Pani doktor, słowo komentarza?
Myślę, że tutaj za wiele nie jestem w stanie powiedzieć, bo po prostu trudno się z uwagami naszego słuchacza nie zgodzić. Po prostu zrobił taki zestaw różnego rodzaju znaków zapytania, które cisną się każdemu, kto po prostu przygląda się tej sprawie od lat. Cisną się po prostu na usta te pytania cały czas i oczywiście no, na niektóre dostajemy odpowiedzi właśnie jak te, że konieczne jest przeprowadzenie ponowne sekcji zwłoki i konieczne były ekshumacje i choć było to dla części rodzin bolesne, przykre, może nie chciały, ale dla potrzeb tego śledztwa dobrze się stało, że determinacji wystarczyło prokuraturze, żeby po prostu do tego doprowadzić. No, tutaj mamy tak dużo tak zagadkowych wątków, właśnie takich zupełnie inaczej prowadzonych tych procedur niż przy najzwyklejszym nawet wypadku drogowym, w którym giną ludzie, że po prostu to daje, tak jak tutaj nasz słuchacz powiedział, po prostu do myślenia. I cały czas, myślę, wiele osób no, po prostu to dostrzega, widzi te rozbieżności proceduralne, te właśnie takie sprzeczności wzajemne tego, co robi się standardowo przy jakiejkolwiek właśnie wypadku, w którym giną ludzie, a czego nie zrobiono w przypadku tej zbrodni smoleńskiej.
Bardzo dziękuję. Zrobimy krótką przerwę. Już za chwilę wracamy do programu. Jak szukać prawdy w mediach? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
modlitwy przed Twoje ołtarze. My z Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, bezradni świadkowie tragicznych wydarzeń. O łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy, bezradni świadkowie tragicznych wydarzeń. O łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy, cierpimy za swoje i nie swoje winy, pod presją sąsiadów z zachodu i wschodu, i trudno nam pojąć, dlaczego tracimy co lat kilkadziesiąt elitę narodu. I trudno nam pojąć, dlaczego tracimy co lat kilkadziesiąt elitę narodu. Lecz choćby zapalił się świat w jednej chwili, wytrwamy przy Tobie, Chrystusie zwycięski. A ci, co najwierniej Ojczyźnie służyli, znów idą do nieba nad Lasem Smoleńskim. Lecz choćby zapalił się świat w jednej chwili, wytrwamy przy Tobie, Chrystusie zwycięski. A ci, co najwierniej Ojczyźnie służyli, znów idą do nieba nad Lasem Smoleńskim.
Cztery minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Jak szukać prawdy w mediach? To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maria.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęście Boże, kłania się Robert ze Świętokrzyskiego.
Witamy.
Taki może głos bardziej stonowany, bo takie dziś może przy tej rocznicy głosy czasami pełne emocji, czasem odbiegające od tematu. Więc ja może tak stricte w temacie. Mam takie stonowane spojrzenie, jak już zaznaczyłem, na nasze dzisiejsze współczesne media w Polsce. Dlatego też, znaczy może dlatego, że wydaje mi się, że nie patrzę tak demonicznie na wszystkie poszczególne media. Czasami wierzę mocno, że w dobrej wierze przekazują pewne informacje, takie jak przekazują, a ewentualna, nazwijmy to, manipulacja może wynikać z tego, jaką linię programową, bo to tak się często mówi, że jest pewna linia programowa w danym mediu, jaką linię, może nawet i polityczną, wyznaczają właściciele czy mocodawcy. Bardzo często informacje są w bardzo wielu procentach prawdziwe podawane generalnie w mediach. Nie doszukiwałbym się czasem fałszerstw czy świadomych przekłamań. Czasem jest to tylko manipulacja wynikająca ze sposobu podania informacji, z tego, jak ta informacja jest podana. Posłużę się może taką figurą logiczną, żeby może wyjaśnić, o co mi chodzi, aczkolwiek też proszę, jakby temat, jaki wziąłem do tej figury logicznej, nie ma tutaj w ogóle znaczenia. Nie chciałbym, żeby był brany pod uwagę. Jest na przykład sformułowanie: Polacy ratowali Żydów w czasie wojny. I jest to prawdziwa informacja. A manipulacja może polegać bardzo prosto, jaką część mowy dodamy przed tym sformułowaniem. Możemy powiedzieć: wszyscy Polacy pomagali Żydom w czasie wojny. Możemy powiedzieć: niektórzy Polacy pomagali Żydom w czasie wojny. Możemy powiedzieć niewielu Polaków, możemy powiedzieć wielu. I zostanie to przez niektórych odebrane jako manipulacja, jako kłamstwo, fałszerstwo, wywoła emocje, sprzeciw. Przecież większość z tych figur, które przytoczyłem, są prawdziwe. No może zdanie, że wszyscy, albo że żadni Polacy, prawda? To by było ewidentne przekłamanie. Natomiast wszystko inne może być prawdziwe. Patrząc również z drugą stronę, Polacy pomagali mordować Żydów. Też możemy powiedzieć: niektórzy, niewielu. Prawie żaden. Może jeden na tysiąc, jeden na milion. Zdarzali się tacy. Kiedy powiemy, że wielu, kiedy nie dodamy tego, że bardzo niewielu, już może ktoś uznać, że kłamiemy, mamy manipulujemy i tu to będzie prawda, prawda? Kiedy będziemy rzeczywiście manipulować sposobem przekazania prawdziwej informacji lub jakoś tam zbliżonej do prawdy, tak bym to ujął. Więc to zostanie kwestia, jaka jest linia programowa, co kto chce osiągnąć, jakie ma intencje podając pewne informacje. A tylko tak na marginesie tego, co się przewija w dzisiejszej audycji, może niepotrzebnie tak często, tej katastrofy smoleńskiej czy tego zamachu, jakie mamy podejście. Myślę, że tutaj przekonujemy się zupełnie niepotrzebnie do swoich racji. Kto z nas ma wyrobiony pogląd i co uważa za prawdę, no to z tym zostanie i myślę, że ciężko będzie innych przekonać do swoich racji. Mam tylko też takie wrażenie, że jeśli kiedyś w jakichś archiwach czy wprost w tak zwanym kontrolowanym przecieku ze strony rosyjskiej okaże się, że rzeczywiście wydarzył się zamach, zostanie on potwierdzony przez stronę rosyjską na przykład jakimś niekontrolowanym wyciekiem informacji albo wprost zostanie to powiedziane, zastanawiam się, co my wtedy zrobimy. Czy będzie jak u Barei, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi? Mm-hmm. Co wtedy zrobimy? Wypowiemy wojnę? Zerwiemy stosunki dyplomatyczne? Co wtedy zrobimy? Oby się tak nie stało, obyśmy raczej zostali w tej sferze naszego śledztwa i naszych przypuszczeń i domysłów, bo jawne przyznanie się strony rosyjskiej do tego zamachu postawi nas w wielce niekomfortowej sytuacji, bo cóż my wtedy biedni zrobimy? Zostaniemy ośmieszeni, że dopuściliśmy się do takiej sytuacji i jeszcze wprost jest nam to oczy powiedziane. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, panie Robercie. No właśnie, pani doktor, proszę słowo.
Ja tutaj bym zaprezentowała jednak inny pogląd. Po prostu mówmy prawdę. I tyle. Tutaj co my zrobimy, jak Rosja by się przyznała. To nie, Rosja to nie jest jakiś abstrakcyjny byt. Mówimy wtedy o bardzo konkretnych osobach. My musimy w którymś momencie dojść do tego, żeby wskazać personalia tych osób, które odpowiadają za zbrodnię smoleńską, które doprowadziły do tego, że 96 niewinnych osób zupełnie zginęło, poniosło śmierć. Nie można na to się po prostu godzić. To nie jest tylko postawa dziennikarza, który chce dociec prawdy, czy jakiegoś naukowca, który docieka prawdy, tylko po prostu każdego człowieka, który kieruje się dekalogiem, kieruje się zasadami moralnymi w życiu. Nie ma prawdy, której jednej takiej, jednej innej i z jakiejś wygody po prostu zamykamy oczy i na jakieś łajdactwo mamy przyzwolenie, bo na fałszu nigdy się czegoś poważnego, dobrego, wartościowego nie zbuduje. Nikt nie, więc ja tutaj na pewno nie ma żadnej, że tak powiem, woli do tego, żeby komukolwiek wypowiadać wojnę z tego powodu, bo to zupełnie nieadekwatne sytuacje w mojej ocenie, tylko czymś innym jest nazwanie rzeczy po imieniu. Kto za to odpowiada? Kto zlecał tego typu zamach, kto do niego doprowadził, kto przyłożył rękę do tego, że on się po prostu udał. Więc nie bójmy się prawdy. Naprawdę prawda nas po prostu wyzwala. Prawda nas wzmacnia i tylko opieranie się na prawdzie po prostu może nam w ogóle pozwolić wychodzić z tego typu problemów, jak skomplikowane relacje, winy, które nie zostały po imieniu nazwane, czy zaszłości właśnie historyczne. I jeszcze jedną mam tutaj do pana po prostu Roberta uwagę. Pan tak sobie lekko mówił o tym, Polacy mordowali Żydów, Polacy ratowali Żydów, że to takie w sumie jest relatywne, nie ma znaczenia, czy dodamy takie zdanie z przodu, słowo z przodu, czy to w sumie od nas zależy. No niestety nie. Na tym dziennikarstwo nie polega, że ja sobie powiem wszyscy Polacy mordowali Żydów, albo powiem sobie wielu Polaków mordowało Żydów, albo powiem kilku Polaków mordowało Żydów. Nie, proszę pana, najważniejsze, co należy zrobić. Najpierw muszą to zrobić naukowcy, muszą to zrobić też dziennikarze. Sprawdzić, jak było naprawdę. Porównać i przedstawić wersję, która jest zgodna ze stanem faktycznym. Nie można stwierdzić po prostu w ten sposób Polacy mordowali Żydów, bo to zdanie jest nieprawdziwe. To, co podamy z przodu, jest bardzo ważne, jest super ważne w tym temacie, żebyśmy mogli powiedzieć, niewielu Polaków mordowano Żydów, albo kilku, wyjątki. prawda, bo taka jest prawda historyczna. Zdecydowana większość tych Żydów ratowała. I to, co pan tak sobie lekko mówi, można dodać, można nie dodać, nie, proszę pana. Trzeba przedstawiać fakty zgodnie ze stanem faktycznym, z tym tak jak było. Tak jak po prostu, bo tego się domagają i ci, którzy byli wtedy ofiarami i też ludzie współcześni. Nie będą, czemu mają cierpieć za winy, których nie popełniono, których w ogóle nie było. Więc ma to ogromne znaczenie, a szczególnie jeśli robimy to w przestrzeni publicznej, jeśli mamy ten wielki przywilej publikowania tekstów, publikowania komentarzy, wypowiadania się właśnie na forum publicznym, no to musimy to robić w odpowiedzialny sposób. Nie można w ten sposób publicznej po prostu informacji formułować, bo to jest właśnie manipulacja.
Bardzo dziękuję pani doktor. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Dodzwonił się Grzegorz z Pruszcza Gdańskiego. Witam serdecznie ojca prowadzącego i panią doktor, zdaje się.
Tak, panią. Tak jest, jak najbardziej. Panie Grzegorzu.
W każdym razie dziękuję pani za to ostatnie sprostowanie, ponieważ było to dla mnie szalenie istotne, żeby właśnie pani to powiedziała, co powiedziała. Ale do tego, co chciałem przekazać. Ja pamiętam dzisiaj dokładnie, jak dostałem telefon, obudziłem się, bo byłem po ciężkiej nocy, obudziłem się chyba przed 11, zadzwoniła do mnie moja siostrzenica, powiedziała, co się stało, że był ten wypadek i tak dalej. Ja po prostu siadłem w szoku, usiadłem i jakoś nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić, ale dokładnie wiedziałem, co się stało i że to nie był wypadek. Poczułem to następnie, słysząc później w ciągu następnych dni, miesięcy, te wszystkie kłamstwa, te takie naciągane rzeczy, które po prostu wręcz obrażały inteligencję jakiegokolwiek człowieka. Stworzyłem taki krótki raport wewnętrzny, który chciałbym tutaj przedstawić. On trwa około minuty, także proszę o cierpliwość. I chciałbym, żeby pani się do niego odniosła. Tytuł to jest Raport Oddolny, 10.04.2010. Lotnisko trupie we mgle tajemnej, światła na pasie bez sprawnej żarówki, fałszywe komendy zwierzę nadaje saudat, co prikaz dostał z wierchuszki. Walczyli do końca dzielni piloci, lecz zadbał Władimir, by szans nie mieli. Ktoś precyzyjnie to zaplanował, order Lenina komuś przydzieli. Ostatnie chwile, dwie dłonie splecione i pożegnanie, pożegnalne spojrzenia w rozpaczy. I to pytanie w ułamku sekundy, czy jeszcze z nieba Polskę zobaczy. Nagle eksplozja, a potem druga, by pewność była, że nikt nie przeżyje. I krzyk rozpaczy jeszcze na koniec, gdy trotul z blachą ciała przebije, rozerwie. I znów krew gorąca, Polska, tryśnie, rozleje i wsiąknie do ziemi, co już kiedyś smak jej poznała. A potem cisza, wyją syreny. Spec-służby śpieszą, by pohańbić ciała i świadków uciszyć, co mogliby przeżyć, by prawda nigdy nie wyszła na jaw, by w to, co się stało, nikt nie chciał wierzyć. Strzał w potylicę tym, co przeżyli, od tych, co wierni Gwieździe Czerwonej, co są diabelsko niemiłosierni, do bólu wierni swym przełożonym. Spadł orzeł biały i trupy rozsypał, mieszając je z błotem na nieludzkiej ziemi. Tu korpus, tam głowa, tu ręka, tam noga. Krew polską z błotem smoleńskim zmiksował. I znów historia krąg zatoczyła. Smutek ciemności Polskę spowijał. Nierząd przejęła diabłu watacha. Po tym jak bratu zabili brata. Kijak marszałek na prezydenta. Kundel premierem, zdrada przyjęta. Dla swoich zysków Polskę rozwalić. Podzielić naród, sprzedać, podpalić. Wszyscy wiedzieli, co tam się stało, lecz prawdy strasznej przyjąć nie chcieli. Stały miliony w ostatniej drodze, ci, którzy prawdę straszną przejęli. Ja nie zapomnę dnia tragicznego, gdy ludzie, których kochałem, zginęli. Mały harcerzyk na swoim werblu wygrał, wbrew złemu wygrał nuty nadziei. Matka królowa Polskę ocali, ta, która głowę zmiażdżyła węża. od wieków Polska jej imię chwali, tam z Jasnej Góry wroga zwycięża. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy, panie Grzegorzu.
Niech Bóg wypławi Radio Maryja i wszystkich. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Pani doktor, słowo komentarza, czy odbieramy kolejny telefon?
Ja mogę tylko też po prostu podziękować za te piękne słowa, które po prostu oddają stan emocji Pana i myślę wielu z nas wtedy, kiedy po prostu rozmawiamy o tym, co stało się 10 kwietnia 2010 roku. I po prostu to jest taki autentyczny zapis tego właśnie w takiej pięknej formie, bo tak jak Pan powiedział, krótka minuta, a oddaje tyle treści. Także bardzo wielki szacunek za to i wielkie podziękowanie.
Bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Antoni z Kcyni.
Witamy.
Drogi ojcze, chciałem powiedzieć, że dosłownie chyba prawie, że o tej samej godzinie, jak przed 12 laty, wysłuchiwałem w Radio Maryja rozmowy ojca dyrektora z profesorem Jaroszyńskim z Lublina. I w nawiązaniu do wypowiedzi pana Stanisława z Torunia odnośnie składu pasażerów samolotu, który uległ katastrofie, chciałem powiedzieć, że ojciec dyrektor dywagował z profesorem Jaroszyńskim, kto kazał wszystkim dowódcom naczelnych rodzajów sił zbrojnych wsiąść do samolotu. No ja myślę, że nikt nie kazał, tylko prezydent Lech Kaczyński jako zwierzchnik sił zbrojnych ich zaprosił do samolotu i nie wypadało im nie skorzystać z tego zaproszenia, żeby asystować prezydentowi w uroczystościach. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, pani z Krakowa mówi, że widziała jak samolot przed lądowaniem w telewizji były dwa wybuchy i ogień. Więc po co komisje, które miliony kosztują, skoro pani widziała i ona już ma dowód, że to był zamach. No to jest wydaje mi się to śmieszne. Kolejna sprawa, pani dyrektor, bardzo bym prosił, żeby pani się przyjrzała. Tu wspominała pani, że niektórzy prowadzący wiadomości w różnych telewizjach manipulują, insynuują, a na przykład przy samych programach informacyjnych powinna być czysta informacja bez narzucania własnej opinii prowadzącego, podającego wiadomości. Jest taki redaktor, uważam, że niegodzien nazywania go redaktorem w TVP Info, Miłosz Kłeczek, który relacjonując obrady Sejmu, no już tak niesamowicie manipuluje, przetwarza wszystko, co się dzieje. Jak jest coś, co mu się nie podoba, to nie przekazuje obrazu, tylko przekazuje to, co on by chciał usłyszeć i przekazać widzom. No i na koniec mam pytanie do pani dyrektor, która powinna czuwać nad rzetelnością informacji. Czy dzisiaj dostała przekaz dnia SMS-a, że od dzisiaj, ponieważ prezes powiedział, że to była zbrodnia i zamach, trzeba używać nie terminu katastrofa samolotu, tylko zbrodnia. Bo pani tak lekko sobie to używa, natomiast w piątek w radiowej jedynce w rozmowie z redaktorem Jachowiczem pani wdowa po dyrektorze gabinetu prezydenta Władysławie Stasiaku powiedziała, że rodziny nie dostały żadnych nowych informacji o nowych dowodach na cyklicznych spotkaniach w prokuraturze i nie ma żadnych podstaw, żeby mówić, że to był zamach. Po prostu nie ma nowych dowodów. Mm-hmm. Także dziwi mnie takie lekkie sformułowanie. Wielokrotnie pani dyrektor to używa.
Panie Antoni,
dobrze, ale też ja się mogę do tego odnieść, jeśli będzie taka możliwość.
Oczywiście, tak, to już za chwilę, ale pani Antoni też może do tego w tej kwestii, też może poczekajmy, bo też wiemy, że to już trwa jakiś czas, a zostały wyniki wstrzymane też między innymi przez pandemię. Prosimy o przeniesienie się na odbiór, a my prosimy panią doktor o głos.
Więc zacznę od tego ostatniego pytania, które pan postawił, czy dostałam przekaz dnia. Nie, proszę pana, nigdy nie dostałam, nie otrzymuję przekazów dnia. Nie wiem tak naprawdę, co pan ma na myśli, bo chodzi, rozumiem, z takich przekazów dnia korzystała bardzo często Platforma Obywatelska i właśnie 12 lat temu dokładnie jeszcze tak naprawdę nikt nie wiedział, co się stało, a już rozsyłano SMS-ami politykom Platformy i innym osobom ten właśnie przekaz dnia, że już wszyscy wiedzieli, co było przyczyną katastrofy smoleńskiej, że błąd pilota i tylko pytanie jest, dlaczego on został popełniony, czy coś w tym stylu. To aż zabrzmiało bardzo złośliwie, to co pan powiedział i po prostu to, naprawdę nikt nie potrzebuje mi dawać żadnego przekazu dnia, żebym świadomie używała takiego sformułowania, jakie pozwoliłam sobie tutaj na antenie użyć. Od wielu lat staram się śledzić wszystko, co pojawia się w przestrzeni publicznej na temat właśnie katastrofy smoleńskiej, od filmów, jakie przygotowywali dziennikarze, od artykułów, od filmów na przykład Anity Gargas, ale także Ewy Stankiewicz, bardzo mocny film, który miał premierę w ubiegłym roku, ustaleń podkomisji smoleńskiej, konferencji naukowych, o których już tutaj wspominałam. Wszystko niestety wskazuje na to, że to nie była zwyczajna katastrofa, nie był zwyczajny wypadek lotniczy, tylko po prostu zbrodnia przez kogoś zaplanowana i przeprowadzona. I dlatego pozwalam sobie tego sformułowania użyć. I bardzo często słuchałam różnego rodzaju wypowiedzi pana Antoniego Macierewicza, także na antenie tutaj Radia Maryja. Nie jeden raz w tych rozmowach niedokończonych był gościem. I mnóstwo też było różnego rodzaju ekspertyz publikowanych w ostatnich latach, więc stąd jest to moje zdanie, które tutaj pozwalałam sobie po prostu zaprezentować, więc dlatego proszę też pozwolić mi przy tym moim zdaniu pozostać. Jeśli chodzi o redaktora Miłosza Kłeczka, no to pokazuje to z TVP Info, o którym pan powiedział, to chciałam tylko powiedzieć, że no silne osobowości, a pan Kłeczek na pewno do nich należy, po prostu bardzo często też wzbudzają bardzo dużo, bardzo pozytywnych z jednej strony ocen, no i też bardzo silne te emocje negatywne. On jest osobą, postacią wyrazistą, ponieważ potrafi zadać bardzo odważne pytania, bardzo przebić się na konferencjach prasowych tych polityków, którzy nie przywykli czasem do zadawania im trudniejszych pytań, także do różnych dziedzin dotyczących, więc tym sobie zaskarbia też no, przychylność i dobre oceny wśród tych widzów, którzy cenią ten typ dziennikarstwa, więc no, będziemy mieć zawsze takich dziennikarzy, którzy no, będą budzić nieraz skrajne emocje. To też jest cechą tego zawodu.
Pani doktor, pozostaje nam 4 minuty programu, więc już powoli zaczynamy lądować. Natomiast proszę powiedzieć, bo no właśnie ta kwestia emocjonalna, ona jest tutaj niesamowicie ważna, bo nasze emocje często mogą nam przykryć czy zakryć prawdę, która jest. Również właśnie prawdę, której poszukujemy w mediach. No, dzisiejsza dyskusja, dzisiejszy program jest najlepszym tego przykładem, że kiedy tylko i wyłącznie, no, to objawia się gdzieś nasza taka natura, że kiedy poczujemy, że mamy możliwość wypowiedzenia się, poczujemy, że mamy możliwość troszeczkę więcej powiedzieć niż normalnie, to gdzieś tam te emocje nam zaczynają puszczać, one zaczynają nami tak naprawdę działać i wychodzi to, co żeśmy też dzisiaj słuchali, czego żeśmy obserwowali, na co żeśmy patrzyli podczas dzisiejszego programu. No, dziś bardziej niż fakty przemawiają do nas właśnie emocje. Obserwujemy to przez ostatnie lata, czy w perspektywie właśnie katastrofy zamachu smoleńskiego, katastrofy smoleńskiej, czy w perspektywie chociażby COVID-u, czy w perspektywie wojny na Ukrainie, czy w perspektywie chociażby tych właśnie czarnych protestów, czy wszelkiego typu innych rzeczy. Te emocje bardzo mocno grają, bardzo mocno nami manipulują i one też tworzą taką chyba trochę właśnie naszą prawdę, drugą prawdę, gdzie moja prawda jest bardziej mojsza niż twojsza.
No, nie uciekniemy od tego zjawiska, myślę, wszyscy razem w tej naszej zbiorowości. Zjawiska, jakim jest po prostu opisywanie świata dzisiaj przez językiem emocji. To jest język współczesnych mediów i czy nam się to podoba, czy nie, to on po prostu generalnie już jakby przebił się, zaistniał i może jeszcze gdzieś uda się przekazywać jakieś treści zupełnie wyprane z emocji, ale wydaje mi się, że to będzie za chwilę margines w tym sensie, że po prostu nie będzie nam to odpowiadać w momencie, kiedy będzie coś wymagało większego namysłu, będzie bardziej skomplikowane, nie będziemy mogli się odnaleźć, bym nawet powiedziała, w tego typu gdzieś tam materiałach. Ja bym tak bardzo się tego nie bała, że w tego typu dyskusji jak dzisiaj te emocje naszych słuchaczy, także pewnie trochę nasze, po prostu gdzieś się uzewnętrzniły, bo po prostu jesteśmy wszyscy ludźmi i po prostu tak będzie. Natomiast jeśli chodzi o ten język medialny, to oczywiście jest szalenie ważne, żeby też przekazywać nieskrajne emocje i nie przekazywać tych emocji fałszywych. Jeżeli oczywiście konieczne jest przekazywanie rzetelnych, wiarygodnych informacji. Oczywiście nie zawsze one muszą być poparte emocjami. Nikt tego nie zniesie. To też miejmy tego świadomość, że to nie będzie w każdej tego wszystkiego tak dużo, jak po prostu byśmy pewnie na co dzień po prostu gdzieś tam się z tym zetknęli. Natomiast jakby gdzieś trzeba będzie znaleźć ten złoty środek, czyli z jednej strony nie uciekać od tego zupełnie języka emocji, bo po prostu takie medium za chwilę może zupełnie zostać gdzieś z boku i tracić kontakt z audytorium, tracić kontakt ze swoimi odbiorcami. Bardziej bym skłaniała się ku temu, żeby mówić językiem tych, do których chcemy dotrzeć, tych, do których chcemy przemówić, być dla nich zrozumiałymi, sprawdzać informacje, bo jeżeli dzisiaj byśmy chcieli, nie da się powiedzmy, informować o tym, co dzieje się na Ukrainie, tak posłużę się przykładem, uciekając od emocji. Jak wyobrażamy sobie mówienie o tragedii, którą przeżywają dzisiaj ludzie mieszkający na Ukrainie, których domy są niszczone, którzy tracą bliskich, którzy tracą dobytek całego życia, życie, zdrowie i mają tak dramatyczne historie na wyciągnięcie ręki. Jak można nie przekazać prawdy o tej wojnie, nie używając języka emocji? Wręcz bym powiedziała, będzie to nieprawdziwy obraz, jakiś jakby zupełnie wyprany z tego, czym tak naprawdę ta wojna jest, czym jest ta zbrodnia, te łzy kobiet i dzieci, te zaciśnięte pięści mężczyzn, które widzimy w obrazkach z Ukrainy. To jest też ten emocjonalny przekaz i to jest ten język. Nie musimy wtedy mówić wielu słów, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Ważne jest co innego, żebyśmy sprawdzili, że tak naprawdę to jest obrazek reprezentatywny dla tego, co się tam wydarzyło, że nie epatujemy cierpieniem człowieka wtedy, kiedy to jest jakiś jednostkowy, pojedynczy przypadek. Jeżeli dzisiaj będziemy mówić o manipulacjach przy katastrofie smoleńskiej, to nie dlatego, że nie umiemy przeczytać jakiegoś raportu, co tutaj też słuchacz prawda, nam usiłował mówić. Nie, tylko my po prostu wiemy, że tak w tylu miejscach, w tylu sprawach, tyle razy, tak sprzeczne, wzajemnie wykluczające się wersje podawano, że po prostu mamy prawo dzisiaj po prostu mówić o manipulacjach związanych z katastrofą smoleńską, choć nie w każdym artykule będziemy zawierać wszystkie możliwe argumenty. Musimy jakby rozumieć jedno, jeśli chodzi o współczesne media. Naprawdę wracam do tego podstawowego twierdzenia. Podstawowa sprawa to jest dążenie do prawdy, poczucie misji, jaką mają też media do spełnienia, czyli tego właśnie oparcia się na prawdzie. I media, które nas okłamują, okłamały, które po prostu raz są takie, raz są inne, trzeba traktować po prostu z dystansem. Trzeba też identyfikować źródła tych informacji. Dużo tych zadań, jak dla zwykłego odbiorcy mediów, ale bez tego nie damy rady.
Pani
że
doktor...
tej cierpliwości do mediów też wszystkim życzę. Dziękuję, że dzisiaj słuchacze byli z nami.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję i bardzo gorąco pozdrawiam za ten dzisiejszy program. Jak szukać prawdy w mediach? To był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem była pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bóg zapłać pani dyrektor i do usłyszenia
ja
w najbliższym felietonie.
Dziękuję serdecznie. Dla mnie była to naprawdę wyjątkowa okoliczność, wyjątkowy moment, wyjątkowy wieczór, że właśnie w dniu dokładnie tej katastrofy smoleńskiej, zamachu smoleńskiego, jak będą pewnie niektórzy też uważać, mogliśmy po prostu na ten temat tak dużo porozmawiać. Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla Radia Maryja, że jest otwarte na tego typu dyskusje i na wszelkiego rodzaju poglądy na ten temat. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Dziękuję.
Bóg zapłać, również bardzo gorąco i serdecznie dziękuję.